Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Poniedziałek 9 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś cały nasz magazyn poświęcimy aktualnościom watykańskim, a w szczególności opublikowanej dziś Konstytucji Apostolskiej Anglicanorum Cetibus. Benedykt XVI reguluje w niej status Anglikanów, którzy chcą przejść na katolicyzm. Na ten temat będziemy rozmawiać z profesorem Gianfrankiem Ghirlandą, konsultorem Kongregacji Nauki Wiary i księdzem prałatem Markiem Langamem z Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan. A nasz program zaczynamy od pozostałych aktualności watykańskich. Kościół zachęca do otwarcia serc na migrantów i ich rodziny, wiedząc, że nie są tylko problemem, ale zasobem, który trzeba umieć docenić. Przypomniał o tym papież, spotykając się z uczestnikami rozpoczętego dziś Światowego Kongresu Duszpasterstwa Migrantów i Uchodźców na temat odpowiedź na zjawiska migracyjne w dobie globalizacji. Zorganizowała go Papieska Rada do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Choć zjawisko migracji od samego początku towarzyszy dziejom ludzkości, nigdy dotąd nie przybrało tak wielkiego znaczenia jak obecnie. Dotyczy niemal wszystkich krajów świata. Miliony ludzi w każdym wieku często są wprost zmuszone do emigracji, by móc przeżyć, a nie tylko by polepszyć warunki życia, zwrócił uwagę Benedykt XVI.
Światowy kryzys ekonomiczny wiąże się z ogromnym wzrostem bezrobocia. Wielu zmuszonych porzucić rodzinne ziemie gotowych jest podjąć pracę w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, z trudem włączając się w społeczeństwa odmienne językiem, kulturą i ustrojem. Dziś liczni migranci opuszczają swe kraje w ucieczce przed warunkami po ludzku nieznośnymi, jednak nie spotykają się z przyjęciem, jakiego oczekiwali. Trzeba rozważyć konsekwencje społeczeństwa opartego na rozwoju tylko materialnym. Rzeczywisty rozwój musi być integralny. Niemożliwy jest bez spotkania narodów, dialogu kultur i respektowania uzasadnionych różnic. Jak więc w tej perspektywie nie uznać obecnego zjawiska migracji za sprzyjające zrozumieniu między ludami oraz pokojowi i rozwojowi każdego narodu? Migracja zachęca do uwypuklenia jedności rodziny ludzkiej, gościnności, miłości bliźniego. Wymaga to jednak codziennego dzielenia się, współuczestnictwa i troski o innych, zwłaszcza potrzebujących.
Zakończyła się wizyta arcybiskupa Claudio Marii Cellego na Kubie. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu spotkał się nie tylko z episkopatem oraz wiernymi, ale także z przedstawicielami władz odpowiedzialnymi za komunikację społeczną. Arcybiskup Celli zabiegał o, jak to określił, normalniejszy dostęp Kościoła do mediów. Chodzi o to, by obecność katolickiego głosu w środkach przekazu miała charakter regularny, a nie jak do tej pory okazjonalny. Gość z Watykanu wyjaśnił przy tym dziennikarzom, że działał nie tylko w interesie lokalnego kościoła, ale także szerzej na rzecz liberalizacji polityki medialnej na wyspie. Dotyczy to m.in. dostępu do umieszczanych w sieci krytycznych blogów, jak najbardziej znany Generation Y, cenzurowany przez kubańskie władze.
Skutków restrykcji polityki informacyjnej reżimu Castro doświadczył zresztą i sam przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu. O jego wizycie na Kubie konsekwentnie milczały miejscowe media, choć całe wydarzenie z uwagą śledzili zagraniczni dziennikarze. To mnie zaskoczyło, oznajmił agencji ANSA arcybiskup Celli. Nie dlatego, że chodzi o moją osobę, ale dlatego, że katolickie społeczeństwo Kuby mogło być zainteresowane moją wizytą. A jeśli nie mówi o tym prasa, to kto ma to zrobić? Mimo wszystko ocenił on pozytywnie swoją misję, mając nadzieję, że przyczyni się ona do postępu, gdy chodzi o obecność kubańskiego kościoła w sferze publicznej, choć nie otrzymał w tym względzie żadnej konkretnej odpowiedzi ze strony władz. W Watykanie opublikowano dziś zapowiedzianą już wcześniej konstytucję apostolską Benedykta XVI, regulującą status byłych Anglikanów, którzy postanowili przejść na katolicyzm. Do konstytucji zostały też dołączone normy uzupełniające kongregacji nauki wiary. Dokument nosi łaciński tytuł Anglicanorum Cetibus, czyli o grupach Anglikanów. O nich bowiem pisze Benedykt XVI w pierwszym zdaniu dokumentu, stwierdzając, że pod wpływem Ducha Świętego wielokrotnie i usilnie prosili oni w ostatnim czasie o przyjęcie do pełnej jedności z Kościołem katolickim. Następca Piotra, któremu Pan Jezus polecił być gwarantem jedności episkopatu i strzec powszechnej jedności wszystkich kościołów, nie mógł odmówić niezbędnych środków do realizacji tego świętego pragnienia, napisał Benedykt XVI.
Konstytucja zapewnia środki, które pozwolą z jednej strony zachować byłym Anglikanom ich tożsamość, a zarazem w pełni być członkami Kościoła katolickiego. Jak czytamy w komunikacie prasowym Kongregacji Nauki Wiary, dokument ten otwiera nową drogę promowania jedności, gwarantując jednocześnie uprawnioną różnorodność w wyznawaniu wspólnej wiary. Utworzenie nowej struktury jest zgodne z zaangażowaniem w dialog ekumeniczny, który dla Kościoła katolickiego jest priorytetem, zapewnia watykańska dykasteria.
Konkretnym wyrazem nawiązania do dziedzictwa anglikańskiego będzie fakt, że kapłani należący do ordynariatów anglikańskich będą mogli sprawować Eucharystię i inne sakramenty zarówno w obrządku rzymskim, jak i według ksiąg tradycji anglikańskiej zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską. Papieski dokument zachęca też księży ordynariatu do podejmowania wspólnych inicjatyw duszpasterskich z kapłanami miejscowych diecezji.
Jeśli chodzi o żonatych biskupów anglikańskich, którzy przejdą na katolicyzm, będą mogli oni przyjąć jedynie święcenia kapłańskie. Jednakże, jak czytamy w normach uzupełniających, mogą oni stać na czele ordynariatu. Ponadto, bez względu na to, czy zostaną ustanowieni ordynariuszami personalnymi, będą mogli być zapraszani na spotkania konferencji episkopatu, gdzie będzie im przysługiwał taki sam status jak biskupom emerytom. Byli biskupi anglikańscy będą też mogli poprosić Stolicę Apostolską o możliwość dalszego używania insygniów biskupich.
O komentarz do papieskiego dokumentu poprosiliśmy księdza profesora Gianfranca Ghirlande, rektora papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, a zarazem konsultora Kongregacji Nauki Wiary, której podlegać będą ordynariaty dla byłych Anglikanów.
Zasadnicze znaczenie konstytucji polega na tym, że jest ona odpowiedzią Ojca Świętego na prośbę, z którą wielokrotnie zwracały się całe grupy Anglikanów, a nie tylko poszczególne osoby, które chciały powrócić do pełnej jedności z Kościołem katolickim. Powiedziałbym, że znaczenie tego wydarzenia polega na tym, że po wiekach rozłamu to już nie tylko poszczególne osoby, ale całe grupy wiernych wraz ze swymi duszpasterzami, tak biskupami, jak i kapłanami robią ten krok. Prośba wyszła z ich strony, a papież przygotował rozwiązanie prawne w postaci ordynariatów personalnych, aby ich przyjąć i by mogli zachować swą tradycję duchową, liturgiczną i duszpasterską, ale już jako członkowie Kościoła katolickiego, to znaczy, aby nie tworzyli małego kościółka w kościele.
Dlaczego wybrano to właśnie rozwiązanie, ordynariaty personalne?
Dlatego, że jest to struktura, powiedzmy, dość elastyczna. Nie jest całkiem nowa, ponieważ istnieją już ordynariaty wojskowe, a zatem istnieje już pewna analogia, choć są też różnice. I tak na przykład w ordynariatach wojskowych sprawowana jest władza łączna biskupa polowego i biskupa miejsca, czego nie mamy w przypadku ordynariatów dla Anglikanów. Ponieważ wierni świeccy, członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego i duchowni tworzą w praktyce lud Boży, jednostkę kościelną, która jest analogiczna do kościoła partykularnego, a przy tym personalna, z jurysdykcją personalną ordynariusza, który sprawuje władzę w imieniu papieża. W tym sensie, że posiada władzę zwyczajną, która wynika z pełnionego urzędu, ale sprawuje ją w imieniu papieża, nie własnym.
Jakie wymogi stara się pogodzić konstytucja apostolska?
Z jednej strony wymóg, by owe grupy, które stają się częścią Kościoła katolickiego, zachowały swą tradycję duchową, liturgiczną i duszpasterską, ponieważ tradycję tę postrzega się jako pewną wartość dla Kościoła katolickiego, stanowi ona dla niego ubogacenie. Z drugiej strony byli Anglikanie otrzymują bogactwo Kościoła rzymskiego, łacińskiego. Zarazem jednak Konstytucja Apostolska przewiduje różne rozwiązania prawne, które mają zapobiec temu, by te grupy nie tworzyły Kościoła w Kościele, czyli by zintegrowały się z życiem Kościoła katolickiego przy zachowaniu swojej specyfiki.
A zatem nie chodzi tu o nowy obrządek?
Nie, ponieważ będzie to coś na kształt rytu ambrozjańskiego, który należy do Kościoła łacińskiego.
Co z regułą celibatu?
Fakt, że ci, którzy byli kapłanami w kościele anglikańskim, a przy tym byli żonaci, będą wyświęceni na kapłanów w kościele katolickim, nie jest niczym nowym. Rozporządzenie w tej sprawie wydał już Jan Paweł II. Regułą ogólną zawsze pozostanie celibat. Jednakże dopuszcza się, że w szczególnych przypadkach, w oparciu o obiektywne kryteria, które zostaną jeszcze ustalone i w miarę potrzeb, ordynariusz ordynariatu będzie mógł poprosić o wyświęcenie mężczyzn żonatych. Jest to jednak postrzegane jako wyjątek. Regułą pozostanie celibat, natomiast żonaci biskupi anglikańscy, którzy pragną jedności z Kościołem katolickim, nie będą mogli przyjąć święceń biskupich, lecz jedynie kapłańskie. Byłoby to bowiem sprzeczne z całą tradycją, również tradycją kościołów wschodnich, prawosławnych.
Jakie znaczenie ekumeniczne ma to wydarzenie?
Znaczenie ekumeniczne widziałbym w tym, że jest to rezultat relacji między Kościołem katolickim i wspólnotą anglikańską. Bo to właśnie dzięki tym relacjom owe grupy doszły do refleksji nad tym aspektem wiary chrześcijańskiej, jakim jest ośrodek jedności ustanowiony przez samego Jezusa Chrystusa, czyli prymat. Widać w tym zatem dojrzewanie w wierze, a nie tylko akt formalny czy wyraz niezadowolenia z bycia członkiem wspólnoty anglikańskiej, ale jest to dojrzewanie do zrozumienia prymatu jako stróża tradycji apostolskiej.
Mówił ksiądz profesor Gianfranco Ghirlanda, konsultor Kongregacji Nauki Wiary. O komentarz do opublikowanej dziś Konstytucji Apostolskiej poprosiliśmy również księdza prałata Marka Langama, który jest odpowiedzialny za relacje z Anglikanami w Papieskiej Radzie dla popierania jedności chrześcijan.
Dla Anglikanów liturgia, modlitwy, duchowość to bardzo ważne rzeczy o wielkiej wartości historycznej. Już Paweł VI uznał ich wartość w swym wystąpieniu o anglikańskim dziedzictwie i jego znaczeniu. Dlatego właśnie Benedykt XVI pozwala zachować je tym, którzy przechodzą do Kościoła katolickiego. Papież ustanowił dla byłych Anglikanów ordynariaty personalne. Duchowny, który będzie stał na ich czele, będzie również członkiem konferencji episkopatu, co pozwoli zachować bliskie relacje z Kościołem katolickim w danym kraju. Zarazem będzie on też w bliskiej relacji z Kongregacją Nauki Wiary, która będzie czuwała nad całym tym ruchem.
Czy członkowie ordynariatów będą zatem stuprocentowymi katolikami?
Będą stuprocentowymi katolikami. Będą bowiem musieli wyznać katolicką wiarę i przyjąć wszystko, co zawiera katechizm Kościoła katolickiego.
Jak ksiądz ocenia reakcję Kościoła anglikańskiego?
Kościół anglikański zareagował bardzo wspaniałomyślnie. Świadczą o tym oświadczenia oficjalnych przedstawicieli wspólnoty anglikańskiej. Oczywiście jest to dla nich bardzo delikatna kwestia, bo w ramach tego kościoła istnieją grupy, które już z wielką radością przyjęły papieski gest. Chodzi tu zwłaszcza o prokatolicki nurt anglikanizmu. Inni mieli pewne trudności z przyjęciem papieskiego dokumentu. Dla wielu jednak Konstytucja Apostolska jest okazją, by pchnąć Anglikanów naprzód. Bo jeśli prokatolicki nurt, niezadowolony z ostatnich zmian, m.in. z biskupstwa kobiet, opuści wspólnotę anglikańską, to ci, którzy pozostaną, będą bardziej swobodni w kontynuowaniu swoich planów. A zatem reakcje Anglikanów są bardzo zróżnicowane, ale ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że członkowie wspólnoty anglikańskiej zareagowali bardzo wspaniałomyślnie.
W jaki sposób ta Konstytucja Apostolska wpłynie na dialog ekumeniczny z Anglikanami?
Z naszego punktu widzenia nic się nie zmieni. Dla nas dialog ekumeniczny i decyzja o konwersji to dwie różne rzeczy. Naszym zadaniem jest dialog z oficjalnymi przedstawicielami wspólnoty anglikańskiej. A zatem my chcemy w pełni kontynuować to dzieło i czynimy to tak jak dawniej.
Przed jakimi trudnościami stoi teraz ten dialog?
Trudności są dość dobrze znane, czyli święcenie kobiet na kapłanów i biskupów, błogosławienie par homoseksualnych, święcenia czynnych homoseksualistów. Dla nas wszystko to jest niezgodne z tradycją apostolską. Ale być może są też i głębsze problemy. Myślę, że w istocie chodzi tu o problem władzy. I to chyba jest najtrudniejsze. Jeśli bowiem poszczególne prowincje wspólnoty anglikańskiej mogą podejmować decyzje w bardzo istotnych, dogmatycznych kwestiach, no to trzeba się zapytać, kto tak naprawdę ma władzę. Poza tym niektórzy członkowie wspólnoty anglikańskiej coś decydują, inni się z tym nie zgadzają. Na ten temat toczy się też dyskusja wewnątrz anglikanizmu. Musimy tu trochę poczekać i zobaczyć, w jaki sposób zostanie to rozwiązane. Trudno jest nam bowiem rozmawiać ze wspólnotą anglikańską, skoro nie ustaliła ona jeszcze swego stanowiska w tych istotnych kwestiach. A zatem w tle tych głośnych aktualnie spraw leży prawdopodobnie problem władzy. Jednakże Kościół katolicki zawsze deklarował, że naszym celem jest przywrócenie pełnej i widzialnej jedności Chrystusowego Kościoła. I musimy zawsze pamiętać, że to właśnie jest naszym celem i nigdy nim być nie przestanie. Mogą być różne trudności, które oddalają nas od tego celu, ale jesteśmy zaangażowani w dialog z myślą o jedności. Zarazem modlimy się też za Anglikanów, bo silna wspólnota anglikańska jest żywym świadectwem Ewangelii w świecie, a tego również pragnie Kościół rzymskokatolicki.
Mówił ksiądz prałat Mark Langham z Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan.
Anglikanie pragnący przyjęcia do pełnej komunii ze Stolicą Apostolską mogą teraz dokładnie zapoznać się z normami w tym względzie. Stwierdzają to angielscy biskupi zarówno ze strony katolickiej, jak też anglikańskiej, komentując publikację Anglicanorum Cetibus. Przewodniczący katolickiej konferencji Episkopatu Anglii i Walii, arcybiskup Westminsteru, Vincent Nichols, dodaje, że nowa konstytucja apostolska jest odpowiedzią na prośby Anglikanów i byłych Anglikanów z całego świata, nie tylko z Wielkiej Brytanii.
Przewodniczący tamtejszej anglikańskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan, biskup Christopher Hill, potwierdza fakt takich próśb ze strony tak jednostek, jak i grup Anglikanów na całym świecie. Podkreśla jednak, że watykańska odpowiedź dla nich nie odwróci Kościoła Anglii od kontynuowania swej misji we własnych parafiach i diecezjach w całym kraju, ani też od dawnego już zaangażowania na rzecz jedności wszystkich kościołów, łącznie z katolickim.
Konstytucja apostolska Benedykta XVI zaskoczyła wszystkich swym rozmachem i niezwykłym uznaniem dla duchowości anglikańskiej, która zdaniem papieża może wielce ubogacić Kościół katolicki. Tak opublikowany dziś dokument komentuje Damian Thompson, redaktor naczelny The Catholic Herald, głównego tygodnika katolickiego w Wielkiej Brytanii. W pewnym sensie, pisze Thompson, Rzym po raz pierwszy uznaje, że można być zarazem anglikaninem i katolikiem. W jego przekonaniu jest to historyczny moment dla zachodniego chrześcijaństwa. Brytyjski dziennikarz przytacza też pozytywną reakcję anglikańskiego biskupa Johna Broadhursta z tradycjonalistycznej organizacji Forward in Faith. Kiedy Rzym zapowiedział publikację dokumentu, wydawało się, że jest on bardzo wspaniałomyślny. Teraz otrzymaliśmy całą dokumentację i zrobiła ona na mnie wielkie wrażenie, stwierdził cytowany przez Thompsona anglikański hierarcha. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.